Bardzo serdecznie witam panią doktor Joannę Taczkowską, specjalistę do spraw prawa prasowego, wykładowcę w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, pani doktor.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich słuchaczy.
Pani doktor, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało nowelizację prawa prasowego. Tutaj jest jeden z tytułów prasowych, mam przed sobą, który mówi: Ministerstwo idzie na wojnę z internautami. Zatem ja może tutaj nie chcę rozstrzygać, kto ma rację w tym sporze, ale chciałbym, byśmy dali naszym słuchaczom wiedzę na temat w ogóle regulacji prawa prasowego. Co reguluje ustawa prawo prasowe?
No, niewątpliwie dotychczas problemem było wydawanie prasy w internecie. To znaczy zakładali niektórzy teoretycy mediów, że w ogóle internet jako taki należy traktować jako prasę, jak prasę. Oczywiście taki pogląd spotkał się z krytyką i trudno uznawać, że internet w ogóle jest prasą, czyli cały internet i wszystko, co w internecie pojawia się, jest publikacją prasową, ale nie można nie zauważyć, że w internecie swoje strony i posiadają te tytuły prasowe, które wydawane są w formie tradycyjnej, klasycznej, to znaczy w formie drukowanej, na papierze, mówiąc wprost, że pojawiają się także takie publikacje, które przybierają charakter publikacji prasowych właśnie, to znaczy są one podobne do tego, z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o prasę tradycyjną. Ukazują się pod stałym tytułem, pod stałą nazwą, są w sposób periodyczny, systematyczny, aktualny. A osoby, które piszą, publikują na tych stronach internetowych, same o sobie mówią, że są dziennikarzami i powołują się w związku z tym na swoje uprawnienia, czasami szczególne uprawnienia i także przywileje, które przysługują dziennikarzom, zwłaszcza wtedy, kiedy domagają się dostępu do informacji. A ten dostęp do informacji w przypadku dziennikarzy jest nieco szerszy i w pewnych sytuacjach dziennikarze mogą cieszyć się pewnymi przywilejami. Niższy dostęp do informacji, z którego korzysta każdy inny obywatel. Więc oczywiście, jeśli ktoś powołuje się na to, że jest dziennikarzem, niezależnie od tego, czy swoje materiały, publikacje będzie zamieszczał w prasie elektronicznej, to znaczy właśnie w internecie, czy też będzie publikował w prasie tradycyjnej, musi dopełnić pewnych obowiązków, o których mówi, stanowi prawo prasowe. Prawo prasowe, które było uchwalone w 1984 roku i kilkunastokrotnie nowelizowane od 1984 roku, rzeczywiście dotychczas nie zawierało takich przepisów, które wprost obejmowałyby obowiązkiem rejestracji także te tytuły prasowe i tych wydawców, którzy zamierzają rozpowszechniać swoje publikacje i tytuły prasowe właśnie w internecie, za pośrednictwem internetu. I ta proponowana nowelizacja przez Ministerstwo Kultury zmierza w tym kierunku, by objąć zakresem obowiązku rejestrowania, czyli zgłaszania do Krajowego Rejestru Sądowego tych tytułów prasowych, które ukazują się nie tylko w formie papierowej, ale także w formie elektronicznej. I uważam, że jest to oczywiście jak najbardziej słuszne, bowiem oznacza to nie tyle zakazanie publikowania komukolwiek, czegokolwiek w internecie, bo w dalszym ciągu internet będzie takim medium, takim sposobem na przekazywanie informacji, który będzie wolny, to znaczy w dalszym ciągu każdy z nas będzie mógł tworzyć stronę internetową i w dalszym ciągu będzie mógł publikować to, co chce, ale problem dotyczy kwestii tego, czy publikujemy pod własnym nazwiskiem i we własnym imieniu i publikujemy informacje tylko dotyczące nas samych i naszego stanowiska. Wówczas oczywiście trudno będzie mówić o tym, że mamy do czynienia z prasą.
No właśnie, pani doktor, czy treść serwisu będzie miała znaczenie dla rejestracji?
Ja zapoznałam się z uzasadnieniem do tego projektu nowelizacji i tutaj w uzasadnieniu Ministerstwo Kultury wskazuje na to, że nie rozstrzyga wprost, czy blogi, na przykład prywatne blogi internetowe powinny być traktowane jako prasa, czy też nie.
No dzisiaj minister Zdrojewski zdementował doniesienia Rzeczpospolitej, bo to ona akurat ten tytuł Ministerstwo idzie na wojnę z internautami zamieściła i powiedział, że blogerzy mogą spać spokojnie i nie ma żadnego pomysłu na rejestrację ich stron.
Ale oczywiście, ponieważ w pierwszym rzędzie sądzę, że sądy jednak rozstrzygając sprawach dotyczących rejestracji tytułów prasowych będą kierowały się faktycznie zdrowym rozsądkiem też, no bo orzecznictwa bardzo wiele będzie zależało. Ale niewątpliwie, jeżeli publikacje zamieszczane w internecie dotyczyć będą tylko tej osoby, która jest twórcą strony internetowej, czyli jestem blogerem i na mojej stronie umieszczam moje komentarze, za które w pełni ponoszę odpowiedzialność, no to jest tak, jakbym zamieściła post w internecie. Tak.
Ale na przykład pani doktor komentuje się na przykład jakąś informację, no dajmy na to dzisiaj taka kuriozalna informacja, ja się z niej śmieję, no ale to jest żałosne, że agencja chociażby NASA, prawda, czyli zajmująca się przestrzenią kosmiczną amerykańska, mówi o tym, żeby jej pracownicy, zachęca swoich pracowników, by świętowali miesiąc godności lesbijek, gejów, biseksualistów i transwestytów. Więc gdybym ja na przykład na stronie internetowej zamieścił taką informację, a później dał swój komentarz, no bo tutaj też jest kwestia tej rzetelności oddzielania informacji od publicystyki, od komentarza, ale to jest osobna sprawa. Natomiast gdybym dał komentarz, dał tę informację, to już by była i na przykład taką stronę bym prowadził. To już podpadałoby pod rejestrację, czy nie?
W moim przekonaniu oczywiście nie, ponieważ ojciec zamieszcza komentarz we własnym imieniu dotyczący sprawy nowej publicznie, sprawy publicznie istotnej, interesującej nas powszechnie, powiedzmy, ale jest to komentarz, który ojciec daje we własnym imieniu, podpisuje własnym imieniem, własnym nazwiskiem i ponosi za to odpowiedzialność. W przypadku tytułów prasowych, natomiast wydawanych w internecie, sytuację mamy nieco inną, ponieważ wydawca rejestruje tytuł internetu, zatrudnia osoby, które przygotowują na jego zlecenie i często w ramach wymaganej przez wydawcę linii programowej, czyli mieszcząc się, prawda, w pewnym światopoglądzie wymaganym, oczekiwanym przez wydawcę, publikacje, ale publikacje pod nadzorem, są to publikacje pod nadzorem, publikacje, które są oceniane także przez inne osoby i za które odpowiedzialność ponosić będą także inne osoby, a nie tylko sam autor materiału prasowego. Więc nie tylko ojciec w tej sytuacji poniósł odpowiedzialność, czy nie tylko, oczywiście chodziłoby tutaj o nazwisko, wymienię nazwiska samego autora, ale także osobę, istotna byłaby osoba, która zdecydowała o umieszczeniu takiego komentarza w prasie internetowej. Wiemy dobrze, prawda, że jeśli chodzi o prasę tradycyjną i prasę internetową tak samo, są przygotowane pewne materiały, które w ogóle nigdy nie trafiają do publikacji. Albo są takie materiały, które są przygotowywane przez dziennikarzy i później przeredagowywane, są poddawane adjustacji. One zmieniają kształt, niekiedy zmienia się także ich wymowę. No i to jest też pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za tak zmieniony materiał. W przypadku bloga nie ma takiej sytuacji, prywatnego bloga, ponieważ ojcu, który zamieszcza komentarz, nikt nie zmieni tego komentarza, prawda? Znaczy nikt nie może ingerować w treść tego komentarza, jeżeli mówimy o prywatnym blogu internetowym. Natomiast jeżeli mówimy o publikacji prasowej w ramach tytułu prasowego, to jest oczywiste, że ja jako autor, jako dziennikarz przekazuję mój materiał redaktorowi, który dopiero zdecyduje po przeczytaniu tego, co ja napisałam, czy to się nadaje, czy nie nadaje do publikacji. I często wprowadza do tego mojego materiału jeszcze zmiany, modyfikuje ten materiał. Więc inne są zupełnie zasady przygotowywania i publikowania materiałów w prasie i inne zasady publikowania i przygotowywania materiałów na prywatnych stronach internetowych.
A to, że oczywiście nowelizacja pani doktor mówi wprost o obowiązku rejestracji publikacji prasowych, a nie precyzuje, co jest taką publikacją, to może skutkować przecież tym, że albo te przepisy będą jakoś wybiórczo traktowane.
Ojcze, ja tutaj nie chciałabym oczywiście bronić Ministerstwa Kultury, bo też tak wnikliwie nie przejrzałam, nie znam tego.
Jasne, dlatego też.
Niemniej myślę, że zbyt daleko idące są tutaj te zarzuty wskazujące na to, że nie wiadomo, co to jest publikacja prasowa. Otóż samo pojęcie publikacji jest zdefiniowane, co prawda nie wprost w ustawie prawo prasowe, ale w ustawie, która jest bliska jednak działalności także prasowej, bo w ogóle działalności twórczej jest bliska, czyli w ustawie o prawie autorskim. Publikacją jest wszystko to, co jest rozpowszechnione i publicznie dostępne, a zatem publicznie dostępne, czyli tworzymy taką sytuację, w której inne osoby, których nie znamy, czyli grono osób takich nawet, które nie są z nami związane jakimikolwiek więzami, ma możliwość uzyskania dostępu do mojego materiału. Czyli publikacją jest materiał rozpowszechniony, czyli właśnie taki i zwielokrotniony. Czyli oznacza to, że można ten materiał powielać. Istnieje taka techniczna możliwość zwielokrotniania tego materiału, czyli przesyłania na przykład przykład w, no, choćby, prawda, drogą elektroniczną do wielu miejsc, do wielu odbiorców. Więc jeżeli spełnione są te dwa wymogi, mówimy o tym, że materiał jest publicznie dostępny, czyli rozpowszechniony, i po drugie jest jednocześnie materiałem, który można zwielokrotniać, mamy do czynienia z publikacją.
A kwestia numeratywności wydań, pani doktor?
No więc tutaj oczywiście to jest też kwestia, która myślę, że na tym etapie, na którym jesteśmy, takiego rozwoju technologicznego, może budzić wątpliwości, bo jeśli chodzi o prasę drukowaną, tradycyjną...
To nie ma problemu, prawda?
Tak, taki obowiązek powstaje. No tu pytanie dotyczy tego, co należy uznawać za aktualizację numeru, to znaczy aktualizację publikacji. I czy każda zmiana, każda modyfikacja, dopisanie, uzupełnienie, nie, prawda, w informacji już jest nowym wydaniem, w związku z tym, czy jeszcze nowym wydaniem nie jest. Ja myślę, że to jest kwestia też samookreślenia się tych wydawców, to znaczy wydawców, którzy rejestrując swój tytuł prasowy, będą musieli we wniosku rejestracyjnym określić, czy zamierzają wydawać dziennik, czy zamierzają wydawać czasopismo. Dziennikiem jest taka publikacja, czy to są takie druki, czy też no, takie publikacje elektroniczne, które ukazują się częściej niż raz w tygodniu. Natomiast czasopismem są te wszystkie publikacje, które ukazują się rzadziej niż raz w tygodniu, ale nie rzadziej niż raz w roku.
I tak króciutko, pani doktor, bo mamy 30 sekund, czy takie zamienne stosowanie określeń prasa, media w nowelizowanej ustawie to dobre czy złe? Ja sobie zdaję sprawę, że jest to literackie ujęcie, żeby nie powtarzać tych samych rzeczowników, no ale pojęcia skutkują w prawie.
Nie, oczywiście źle się dzieje, jeżeli takie pojęcia niedookreślone się pojawiają, a zwłaszcza kiedy zamiennie się używa i się używa. Oczywiście w ogóle powinno się używać pojęcia środki społecznego komunikowania i myślę, że to jest najwłaściwsze pojęcie na określenie w ogóle właśnie prasy, czy tego, co mamy na myśli, mówiąc o prasie, czy o mediach, prawda? Bo takim pojęciem też operuje konstytucja. Natomiast wprowadzanie innych jeszcze pojęć wprowadza faktycznie takie zamieszanie terminologiczne i to jest często też związane, skutkuje błędną wykładnią interpretacji zapisów prawa. Pozwala na to, by różne osoby w różny sposób interpretowały prawo.
Pani doktor, bardzo dziękuję za komentarz.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem była pani doktor Joanna Taczkowska, specjalista do spraw prawa prasowego, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.